Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowana Krystyna de Walden-Gałuszko, specjalista psychiatrii i psychoonkolog, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, kierownik Katedry Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Witam panią profesor w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, coraz częściej nowotwór to jest choroba przewlekła. Pacjent żyje po leczeniu często wiele lat, ale strach przed rakiem w społeczeństwie nadal jednak jest, mocno jest zakorzeniony. Dlaczego tak się dzieje?
Pewnych uprzedzeń, pewnych lęków bardzo trudno się wyzbyć. Poza tym my wiemy, że wciąż jeszcze mamy różne rodzaje nowotworów, które trochę trudniej się leczą i przebieg leczenia nie może być mało korzystny. To oczywiście równoważone jest faktem, że większość nowotworów, jeżeli jest uchwycona w porę, jest uleczalna. Tym niemniej do tego dochodzi jeszcze drugi fakt, że nasza zgłaszalność z powodu choroby nowotworowej, względnie z powodu dostrzeżonych zmian, jest ciągle niezbyt dobra. Stąd też wciąż mamy zbyt wielu chorych, którzy zgłaszają się wtedy, kiedy jest już późno i możliwość pełnego wyleczenia w tym wypadku jest niemożliwa. To jeszcze dodatkowo powiększa ten lęk, bo dowiadujemy się, że pani X, pani Y, nasza znajoma, nasza kuzynka, zachorowała i żyła niezbyt długo. Nie wiemy dlaczego, a najczęściej to jest tak, że ona się po prostu zgłosiła za późno. I to wszystko, te zaległości, te dawne uprzedzenia, plus informacje dotyczące wielu ludzi, którym się nie udało ze względu na to, że rozpoczęli tą swoją walkę z rakiem za późno, to wszystko składa się na ten powszechny lęk przed nowotworem.
A czy charakter człowieka ma znaczenie w procesie leczenia nowotworu? Czy na przykład osoba, która jest bardzo wrażliwa, emocjonalna, inaczej będzie reagować, gorzej na przykład przyjmie diagnozę, niż ktoś na przykład taki, ktoś, kto tak twardo stąpa po ziemi, jest racjonalny, wiele rzeczy łatwo mu jest zrozumieć, nie zastanawia się specjalnie, tylko prze do przodu na przykład.
Owszem, my to określamy mianem osobowości człowieka i ten rodzaj osobowości i rodzaj stosunku do rzeczywistości jest bardzo ważny. Dlatego, że ludzie, którzy właśnie tak podchodzą do życia zadaniowo, którzy są racjonalni, oni łatwiej podejmują ten proces diagnostyczny, łatwiej włączają się w proces leczenia, są aktywni i w wielu wypadkach to pomaga. Natomiast osoby, nie powiedziałabym, że wrażliwe emocjonalnie, bo pod tym względem mamy różny stopień wrażliwości, ale osoby, które są lękowe, które mają bardzo duży lęk przed życiem, przed wszystkimi wydarzeniami, które przyjmują taką postawę wycofującą się, bierną, one częściej opóźniają na przykład fakt pójścia do lekarza, nawet po dostrzeżeniu zmiany. Boją się leczenia, więc czasami również opóźniają.
To ma wszystko wpływ.
To wszystko oczywiście ma wpływ. Z tym, że nie można powiedzieć, że to jakoś tak predestynuje człowieka, ten, który jest silny i zadaniowy, na pewno ma łatwiej w życiu i łatwiej w tej relacji ze swoją chorobą. Natomiast jeżeli chodzi o te osoby wrażliwe, emocjonalne, lękowe, to wszystko jeszcze zależy od tego, jakie jest otoczenie. Czy ta osoba ma wsparcie, czy ona ma dobrą, kochającą rodzinę. Wówczas powiedziałabym, tą pewna słabość psychiczna może być w świetny sposób wyrównana poprzez siłę płynącą ze wsparcia ze strony osób bliskich.
Ale wsparcia psychologa, psychoonkologa, bo to jest osoba predysponowana do pomocy w takich przypadkach choroby nowotworowej, jest potrzebne i jednej osobowości, i drugiej.
Oczywiście, z tym, że w różnym stopniu, bo za każdym razem razem nasze wsparcie psychologiczne musi być bardzo mocno zindywidualizowane, tak? Dopasowane do konkretnego człowieka, do jego potrzeb, do jego sposobu przeżywania, do jego emocjonalności, do jego osobowości w ogóle.
I tu jest właśnie pytanie, czym się różni psycholog od psychoonkologa? Dlaczego osoba, która choruje na nowotwór, powinna szukać pomocy psychoonkologa?
No, dlatego, że psycholog, oczywiście psycholog kliniczny mówimy, z dużym doświadczeniem, może być bardzo pomocny i bywa pomocny. I mamy wielu psychologów pracujących od wielu lat na oddziałach onkologicznych, którzy są bardzo skuteczni i pomocni. Natomiast niewątpliwie te osoby, które zdobyły te doświadczenia drogą metodą prób i błędów troszkę, mogą, jak powiedziałam, być bardzo skuteczne. Natomiast osoby młode, świeżo po studiach, one po prostu nie są przygotowane, bezpośrednio po studiach nie są przygotowane do niewątpliwie bardzo odpowiedzialnej pracy, jaką jest praca z chorym onkologicznym na wszystkich jego etapach. Stąd też psycholog, który chce pomagać efektywnie, od razu, że tak powiem, na starcie, chce pomagać chorym, powinien zdobyć dodatkowo to wykształcenie psychoonkologiczne. My mamy odpowiednie studia psychoonkologiczne, mamy kursy dokształcające, powiedzmy dające może mniej. Najbardziej doradzałabym właśnie te roczne studia, które wprowadzają w temat i które pozwalają lepiej zrozumieć problemy człowieka chorego, jego potrzeby, a zarazem uzdalniają bardziej do udzielania pomocy. Dlatego, że w ciągu roku człowiek się uczy specjalnie właśnie tych problemów, tych sposobów pomocy, tych możliwości, jakie kryją się we współpracy psychologa z chorym.
Pani profesora, czy chorobę nowotworową, jeśli człowiek już się o niej dowiaduje, już to jest pewne, są wyniki badań i lekarz o tym informuje, powinno się zaakceptować? Czy wręcz przeciwnie, budować w sobie taką motywację do walki i mówić, nie, ja tego nie akceptuję, ja się pozbędę tej choroby? Jak powinien...
Nie ma jednej reguły, dlatego że stosunek do wszelkich trudności. Choroba jest jedną z wielu trudności życiowych, prawda, które nas spotykają. I ten stosunek do trudności u różnych ludzi jest różny. Ludzie, którzy są przyzwyczajeni do usuwania trudności,
ciągłej walki,
będą do walki właśnie z trudnościami, będą traktowali tą chorobę jako walkę i to będzie ich, że tak powiem, naturalny sposób traktowania tej choroby. Natomiast osoby, które nie mają w sobie ducha walki, będą się czuły źle. Wręcz ja czasami spotykam właśnie takie osoby, których rodzina nastawiona walecznie jakby
zmusza,
czy ma pretensje do tego, że czemu ty nie walczysz. Co innego jest przyjmować leczenie, współpracować z lekarzem, a co innego mieć w sobie nastawienie do choroby.
Czyli to jest kwestia głowy, tego nastawienia
naturalnie
jest w głowie, tak?
Można traktować chorobę jako nieprzyjaciela, ale można traktować jako biologiczną przypadłość, prawda? Mnie się przydarzyło, prawda? I patrzę na to spokojnie i chcę w odpowiedni
Czyli
sposób
Czyli nie ma
do
czegoś
tego
takiego,
się...
pani profesor, że ta metoda jest lepsza,
nie,
ta walki, a tamta
nie,
jest gorsza,
nie,
bo my obserwujemy i nam się wydaje, że ktoś po prostu właśnie nie podejmuje tej walki. On
nie,
podejmuje na swój sposób.
Na swój sposób. Poza tym są jeszcze ludzie, którzy moim zdaniem to taka może, chociaż też nie jest, jak powiedziała, ma pani rację, pani redaktor, że nie ma jednej najlepszej metody. Natomiast powiedziałabym, że najbardziej taką może racjonalną metodą, chociaż najrzadziej się nią im posługujemy, to traktować chorobę jako zadanie. Tak samo jak życie jest zadaniem, tak samo i choroba jest zadaniem, które powinnam rozwiązać najlepiej jak potrafię.
Czy pacjenci znający szczegóły swojej terapii, mający tą wiedzę, też statystyki pewnie często znają, ile tam osób się udaje wyleczyć, ile się nie udaje wyleczyć, bo ludzie szukają tego w internecie chociażby. Czy ludzie znający właśnie szczegóły tej terapii, oni się mniej niepokoją, czy może lepszy jest brak tej wiedzy na temat szczegółów, bo to po prostu mniej pozwala myśleć i to tak negatywnie myśleć?
To znaczy większość osób chce wiedzieć. I chcę wiedzieć w detalach zarówno, co im jest, jakie to jest rozpoznanie, a szczególnie chcę również wiedzieć o leczeniu, o szczegółach leczenia, o objawach niepożądanych i tak dalej. I wydaje się, że ta wiedza wtedy, kiedy oni tego potrzebują, bo szukają, chcą, często mają niedosyt informacji, to się często zdarza, oni potrzebują i powinni te informacje otrzymać. Natomiast są osoby, które właśnie są takie lękowe, które mają jakby nadmiar wyobraźni i ta wyobraźnia podsuwa im najgorsze scenariusze i oni przeważnie, podświadomie właściwie, stosują taką obronę, że ja nie chcę za dużo wiedzieć. I trzeba również do tego się dostosować, prawda? Także nie można tutaj stosować jednych reguł. Każdy człowiek reaguje inaczej. Trzeba go dobrze obserwować, pytać, dopasowywać do jego potrzeb.
Czy to nadmierne właśnie myślenie takie o przyszłości, o tej chorobie, o tym, co może mnie spotkać, nie jest takim czynnikiem trochę obezwładniającym, powodującym u pacjenta lęk? Czy to się często pani w praktyce klinicznej zdarza, że przychodzą pacjenci, którzy sobie radzili w życiu do tej pory, ale ta choroba wywołała właśnie taką sytuację lękową, że potrzebna jest pomoc i jakaś terapia albo co najmniej wizyta u specjalisty właśnie psychiatrii?
Tutaj poruszyła pani redaktor dwie sprawy, bo jedna to jest informacje dokładne o przebiegu choroby, o przebiegu leczenia zwłaszcza i szczegółach leczenia, a co innego jest i to myślenie, czy informacja zazwyczaj, jeśli ludzie chcą tego, jest korzystna. Natomiast co innego jest rozważanie na temat, czy mi się powiedzie, czy to właśnie tak statystyki wyglądają i tak dalej. To nie jest korzystne, wie pani.
Dlatego, czyli za dużo nie powinno się myśleć na ten temat.
Tak, dlatego że nikt nigdy nie będzie, największy, najlepszy specjalista nie powie pacjentowi, rozpoczynając leczenie, chyba że rzeczywiście sprawa jest tak jasna, a zmiana jest tak mała, że tutaj no można mieć pewność, że będzie wszystko dobrze. Zazwyczaj zostawiamy sobie ten margines dobrego prawdopodobieństwa, ale nie ma sensu rozważać, koncentrować się na tym, dlatego że to jest jedna wielka niewiadoma i po co się tym powiedzmy zamartwiać, kiedy właściwie wszystko może być zupełnie dobre. No ale musimy poczekać po prostu, a zająć się czymś innym.
Chory jest dobrym obserwatorem tego otoczenia swojego, prawda? On patrzy na rodzinę, widzi na przykład strach, niepokój w oczach tych swoich bliskich i sobie myśli, no oni to pewnie myślą, że ja zaraz lada moment umrę. Rodzina też jest elementem terapii, prawda? To znaczy
oczywiście,
podmiotem tej terapii.
Oczywiście, z tym, że my staramy się uczyć lekarzy zwłaszcza i w ogóle personel, ażeby traktowali chorych w sposób taki niewzbudzający lęku. I na ten temat robimy i kursy, i szkolenia i tak dalej, żeby we właściwy sposób mówić o chorobie, o leczeniu, żeby właśnie skracać czasem tą perspektywę. Jednym słowem, no żeby pomagać. Gorzej jest z rodzinami, dlatego że my no, nie mamy możliwości mówienia każdemu członkowi rodziny, żeby nie wprowadzał chorego w jakiś lęk. Bardzo często rodziny, które same przeżywają lęk albo mają takie katastroficzne nastawienie do choroby, no niestety przekazują ten sposób.
Spędzają tego chorego w niepokój.
Tak, tak. Ale tutaj, no tu bardzo dużo zależy od no, tego, jaki to jest człowiek, ten mój najbliższy partner, mąż, ojciec i tak dalej.
Czyli rozumiem, że rodzina też jest w orbicie zainteresowań psychoonkologów.
Oj, bardzo, bardzo. My
Można
staramy
szukać
się
pomocy.
Jasne, jak najbardziej. Zresztą dosyć często, może rzadziej niż by się chciało, ale bywa tak, że właśnie przychodzą rodziny pytając, jak mam rozmawiać ze swoim chorym, jak mam mu pomóc. I wydaje się, że właśnie taka inicjatywa, takie zainteresowanie tym, w jaki sposób ja mam pomóc mojej bliskiej osobie, jest bardzo cenne i należałoby zachęcać wszystkich, żeby jeśli już nie przyjdą, żeby zapytać, to przynajmniej niech spróbują coś poczytać na ten temat, żeby się zorientować, bo czasem rzeczywiście można bardzo pomóc, albo można zaszkodzić.
Jakie objawy ze strony psychiki może wywołać taki stan, kiedy pacjent czuje się, że ta jego choroba to nie jest jakaś błaha sprawa? On może czuć gniew, lęk. Jak może się zachowywać? Co może zauważyć jego rodzina?
Najczęstszym takim uczuciem, które pojawia się już w momencie, kiedy człowiek zaczyna podejrzewać, że może to jest coś złego, i potem w kolejnych etapach, to jest na pewno lęk. Bo lęk jest takim poczuciem zagrożenia. Zagrożenia, że coś złego mnie może spotkać. W lęku zawiera się również ten element niepewności. Czasem ludzie mówią, najgorsza pewność jest lepsza niż niepewność. To wskazuje na to, jak bardzo trudno jest przeżywać lęk, jak bardzo trudne to jest uczucie, prawda? I ten lęk, który wiąże się z tą myślą, że mnie zagraża mi coś złego, towarzyszy człowiekowi właściwie na wszystkich etapach choroby.
To jest powód też, żeby udać się na przykład po pomoc do lekarza psychiatrii?
Jak najbardziej. Tym bardziej, że lękowi towarzyszą często takie objawy, które w ogóle demobilizują generalnie, dlatego że człowiek odczuwa w ciągu dnia często, odczuwa stan napięcia, zdenerwowania, zniecierpliwienia. Czuje się zagrożony i to wszystko, to moje napięcie wywołuje, że wszystko mnie drażni. Ale co jeszcze gorsze, najczęściej wiąże się z tym kłopot ze spaniem, zwłaszcza trudność zaśnięcia, bo wieczorami, w nocy te myśli jeszcze bardziej się nasilają i lęk nie pozwala zasnąć. A wiemy, że człowiek niewyspany czuje się bardzo źle i tworzy się ten objaw błędnego koła. Także to jest jedna rzecz. Natomiast druga w miarę, jeżeli choroba na przykład postępuje, czy też widzimy, że następuje wznowa na przykład, to takim drugim bardzo częstym uczuciem, które współistnieje albo się przeplata, to jest smutek. Smutek, przygnębienie.
Wycofanie takie, też pewnie jakieś.
Tak, pewna izolacja, zamknięcie się w takiej jakby szklanej bańce, której nie da się przebić. Na przykład nawet rodzina, otoczenie, które próbuje w jakiś sposób pomóc, pocieszyć czy odwrócić uwagę.
Czyli to jest taki nastrój depresyjny, można powiedzieć,
tak,
trochę.
Tak, nastrój depresyjny, pojawia. Poczucie bezradności, beznadziejności, taki niemożność właściwie wyjścia z tego stanu.
To właśnie, pani profesor, żeby już do sedna przejść, to jak powinna się rodzina w takiej sytuacji zachować, żeby pomóc tej osobie? Czy jest jakaś strategia, którą można by było tutaj przyjąć, żeby tej osobie chorującej pomóc?
Na pewno wszystko zależy od tego, czy jest to taki stan niezbyt jeszcze silny. Bo jeżeli to jest bardzo duże nasilenie, to trzeba po prostu sięgnąć po pomoc lekarską. Natomiast trzeba próbować odwracać uwagę, być, towarzyszyć.
Żeby życie się nie kręciło wokół choroby,
otóż
tak?
To, zwracać zainteresowanie w innym kierunku, wprowadzać bardzo delikatnie element humoru, uśmiechu, jakiegoś rozładowania, czy to poprzez zwierzęta, czy poprzez małe dzieci, czy poprzez to wszystko, co chory lubi, co zazwyczaj sprawiało przyjemność. To wszystko trzeba zwielokrotnić i próbować, poza tym warto aktywizować, wyciągać na przykład na spacer, czy jakiś kontakt z naturą, z
przyrodą. Czyli nie zostawić tej osoby samej po prostu.
Nie, absolutnie nie.
Na zasadzie nie chcesz
wprowadzać
iść,
ten element, tak, to... potrafisz, możesz, zrobimy to razem, poradzimy sobie. To są te wszystkie momenty, które zwykle pomagają, jeżeli nie jest to zbyt nasilone, ten stan przygnębienia, bo lęk to prawie wszyscy mają. Natomiast później to może się różnicować troszkę. Stan przygnębienia przeważa u osób właśnie emocjonalnych, troszkę podbarwionych i lękiem, i pewną skłonnością do martwienia się. Natomiast te osoby, o których mówiliśmy, że są takie silne, przebojowe,
zadaniowe,
walczące, zadaniowe, ale walczące, takie powiedzmy agresywnie podchodzące trochę do przeszkody, którą mają zwalczyć, one w przypadku, kiedy na przykład leczenie się przedłuża albo nie wszystko idzie po myśli, one reagują złością, gniewem, buntem. U nich mniej jest lęku, a bardziej złość. I
mogą być nieprzyjemne dla członków swoich.
Mogą być nieprzyjemne,
rodzin,
mogą ten swój gniew. No, trudno się gniewać na chorobę, prawda? W związku z tym
łatwiej
ten gniew jest.
Żony albo męża.
No, otóż to. I tutaj ten sposób postępowania powinien być trochę inny. Mianowicie, no oczywiście trzeba reagować spokojem, bo to, no po prostu wiemy, jaka jest przyczyna takiego stanu. Natomiast to, co jest istotne, co jest potrzebne w takim wypadku, to jest pomóc człowiekowi znaleźć dobre ujście dla swojej energii, czyli podsuwać jakieś zadania do rozwiązania. A żeby w momencie, kiedy nie jest w stanie włączyć się w proces leczenia, żeby miał inne zadanie w życiu, żeby miał poczucie, że panuje nad różnymi sytuacjami.
Ja tak sobie myślę, pani profesor, że czasami osoby chorujące właśnie z powodu nowotworu są bombardowane taką miłością, wręcz czasami osaczane przez rodzinę. Pani już wspominała, że nawet się trochę ubezwłasnowalnia takie osoby, że tak jak dziecko są traktowane trochę z tej troski, ale czy to jest dobra metoda?
Nie, no znowu trzeba bardzo to zróżnicować, dlatego że miewałam takie sytuacje, w których zwłaszcza w relacjach mąż-żona. Żona chora, mąż niezwykle taki oddany, ale absolutnie nieumiejętny. On będzie ucieka w nadaktywność. On jej przywozi jakieś tam soki, owoce, wszystko.
Z troski wszystko.
Wszystko z troski. A ona chciałaby, żeby on przy niej posiedział, potrzymał za rękę i pogadał. Natomiast w innym wypadku to przeważnie odwrotnie. Mąż chory. Jest to, o czym pani mówi. Ta nadopiekuńczość. A może tego chcesz, a może byś wypiła, może byś zjadł, a może byś coś.
Lekarze czasami mówią wręcz, że taka osoba towarzysząca odpowiada na pytania
tak,
za pacjenta.
Tak. Jesteśmy chorzy, albo jesteśmy, mamy wysoką temperaturę, albo nas boli. Oczywiście i to jest zwłaszcza w takiej wynaturzonej troszkę sytuacji, ta nadopiekuńczość może być źródłem bardzo dużych przykrości, bo chory najczęściej jest niecierpliwy i zaczyna być niegrzeczny, ale czasami ma poczucie winy. Ona się stara, a ja nie mogę tego wytrzymać, ja jestem przykry dla niej, prawda? Uczenie rodziny, w jaki sposób traktować swojego chorego, wyprowadza się od prostej zasady. Spróbuj popatrzeć, czego twojemu bliskiemu potrzeba. Nie twoje wyobrażenie, jak ja mu pomogę, tylko czego ona potrzebuje.
Trochę pani tutaj już powiedziała na temat tego, co tych chorych w cudzysłowie denerwuje u tych bliskich. A czego im nie mówić? Co w słowach denerwuje? Czy do chorego powinno się powiedzieć, będzie dobrze? Albo wiem, co czujesz? Czy osoba zdrowa może tak mówić do kogoś, kto jest chory onkologicznie?
Nie. Tego rodzaju powiedzenia, że ach, wszystko będzie dobrze, uszy do góry, trzeba myśleć pozytywnie i tak dalej. To są takie komunały, które właściwie bardziej denerwują niż pomagają. Dlatego, że człowiek chory jeżeli słyszy od osoby, która nie zna się, która przychodzi jako znajoma i nie zna w ogóle sytuacji i mówi, ale będzie wszystko dobrze, to jest niewiarygodne. To jest obiegowe, kłamliwe takie zapewnienie, które nie ma zupełnie potwierdzenia w faktach, prawda?
To jak mówić w takim razie? Bo część osób po prostu wycofuje się z kontaktów z osobą chorą, bo nie wie, jak z nią rozmawiać. Tak, żeby jej nie sprawiać przykrości, bólu, nie potrafią znaleźć się w tej sytuacji.
Tak, chociaż z drugiej strony to nie jest takie bardzo trudne. Trzeba założyć jedno, że nie ja jestem ważna, tylko ta druga osoba. Jeżeli ja będę naturalna, ale będę dobrze patrzeć i reagować, co ta osoba mówi, jak ona się zachowuje, a ja za nią jakby nadążam, to jest wszystko w porządku. Ja miałam niedawno taką sytuację, zadzwoniła do mnie pewna pani, mówiąc, idę do koleżanki, która płacząc poprosiła mnie, żebym przyszła, bo ona się dowiedziała, że ma raka i ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja jestem cała przestraszona, jak ja mam z nią rozmawiać. Ja jej na to powiedziałam właśnie to. Niech pani będzie sobą, niech pani nie myśli o swoich przeżyciach, bo to często strasznie mnie to denerwuje, jak ktoś mówi, jestem taka wrażliwa, że ja nie mogę rozmawiać z chorym. No, koniec świata, prawda? To taka wrażliwość, to w ogóle nawet się nie warto przyznawać. Natomiast ja jej powiedziałam właśnie, niech pani nie myśli o swoich uczuciach, tylko niech pani zachowuje się naturalnie i reaguje na to, co będzie robiła ta pani znajoma. I ona do mnie zadzwoniła po jakimś tam czasie i powiedziała, no bardzo pani dziękuję. Przyszłam, najprzód obie płakałyśmy, a potem obie uspokoiłyśmy się i zaczęłyśmy myśleć, co robić. I wychodząc z koleżankami powiedziała, że bardzo jej pomogłam. To jest właśnie to. Nie można zawczasu sobie jakieś przygotowywać scenariuszy. Dlatego, że trzeba patrzeć, czego potrzebuje ten człowiek. Jeżeli się zapomni o sobie i będzie się myślało tylko, jaki ten człowiek w tej chwili jest, czy on jest smutny, czy on jest w lęku, czy on jest zły, to będziemy wiedzieć, jak to robić.
Część osób wycofuje się jednak z takich towarzyskich spotkań z osobami, które chorują, właśnie z powodu tego, że one mają problem z sobą, krótko mówiąc. Nie tak. Chcą, już pomijam takie sytuacje, że też zdarzają się, że ludzie boją się, że się zarażą na przykład chorobą nowotworową, albo nie chcą patrzeć na czyjeś cierpienie.
Zawsze mówię, że pewne rzeczy można w sobie wypracować. Oczywiście.
Ale to życie weryfikuje te przyjaźnie takie i znajomości,
ale prawda? Tak, naturalnie, ale może być tak, że taka osoba bardzo wrażliwa, spotyka ją los tego typu, że jej bliska osoba jest chora. I co? I ta osoba w imię własnej wrażliwości wycofa się z kontaktu z osobą bliską? No, myślę, że byłoby to bardzo nie w porządku. No, musimy jednak, jako ludzie odpowiedzialni, panować nad swoją wrażliwością, jeżeli nasza pomoc okazuje się tutaj bardzo potrzebna. Bo inna jest sprawa, że mamy takich, powiedzmy, nawet psychologów, czy też inne osoby, które nie czują się dobrze, nie potrafią rozmawiać czy pomagać chorym. Z natury rzeczy, no to wymaga z jednej strony umiejętności, a z drugiej strony pewnej wrażliwości, pewnej emocjonalności. I oczywiście, no nie każdy jest jakby
przygotowany do tego też.
I przygotowany, ale i z natury rzeczy może się podjąć takiej pracy, ale zazwyczaj jest to troszeczkę przejaskrawione.
Chciałam panią zapytać na koniec, jak wygląda organizacyjnie to wsparcie na Pomorzu? W jaki sposób można nawiązać kontakt z osobami przygotowanymi do takiego udzielania takiego wsparcia?
To znaczy, jeżeli chodzi o taką najbardziej uniwersalną formę, najmniej angażującą samego chorego, to jest infolinia. Bo infolinia wprawdzie to jest infolinia onkologiczna, która działa u nas przy Wojewódzkim Centrum Onkologii i tam są osoby, które są przygotowane do rozmowy, do udzielania pomocy pacjentom onkologicznym, ale również i pacjentom z innymi chorobami przewlekłymi.
Ja tylko dodam, że to jest infolinia prowadzona przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne i tam dyżurują osoby przeszkolone, psychoonkolodzy, wolontariusze, którzy udzielają właśnie takiego wsparcia.
Tak. Poza tym, no powiedziałabym, że chyba w najlepszej sytuacji znajdują się pacjenci z chorobą nowotworową w wszystkich etapach choroby. Pomijam chorobę zaawansowaną, bo To jest opieka psychoonkologiczna również, ale w oparciu o hospicja, o jednostki opieki paliatywnej. Psychoonkologia zajmuje się pacjentami we wczesnych fazach choroby, także nie należy tego utożsamiać z opieką hospicyjną czy paliatywną. I taka pomoc psychoonkologiczna u nas jest świadczona na oddziałach onkologicznych wszystkich i w klinice, i w centrach w Gdyni, i we wszystkich
oddziałach onkologicznych,
oddziałach opieki stacjonarnej. No a poza tym mamy to, czego brakuje w wielu województwach, bo przy naszym Wojewódzkim Centrum Onkologii funkcjonuje poradnia zdrowia psychicznego, w której zaangażowani są psychoonkolodzy, zarówno psycholodzy, jak i lekarze. I tam każdy może przyjść bez skierowania, no i otrzymać pomoc taką, jakiej oczekuje.
Dziękuję bardzo pani profesor za przyjście do studia i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Profesor doktor habilitowana Krystyna de Walden-Gałuszko, specjalista psychiatrii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, kierownik Katedry Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego była moim i państwa gościem. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.